głośno było. Miała nas ukołysać Nina Simone. Ona jakaś tak strasznie się rozchulała.
Nina nie tylko kołysza, Nina też...
daje wigor.
Tak.
Energię daje. Literatura też daje energię. Dzisiaj państwa i moim gościem, przypominam, jest Joanna Przygońska, która koordynuje pracę zespołu do spraw literatury w Poznańskim Zamku. Zespół nowy, świeży i młody. Od grudnia, tak?
Młody duchem, tak.
Młody duchem, na pewno. Więc co? Literatura daje energię?
Czy literatura daje energię? No,
trudne
mamy
pytanie.
Czas na odpowiedź.
No daje chyba, bo działacie.
Ja myślę, że jest jednym z najlepszych sposobów, żeby poznać siebie i świat.
Takie bytowe pytanie zadałem.
To jest takie zasadnicze takie pytanie zasadnicze na niedzielny poranek, jak żyć.
Jak to dalej żyć, pani Joanno, z literaturą?
I myślę sobie, że daje nam... Znaczy, że dzieje się w języku, a język jest jedynym nam dostępnym sposobem, czy jednym z najlepszych sposobów, żeby wyrazić siebie, a tak siebie wyrażamy, na ile potrafimy to nazwać. Pewnie się trochę plączę, ale w literatura dzięki tym fikcyjnym strukturom możemy zrozumieć, czy jakby nadać strukturze swoim biografiom.
A ja powiem
ale
bardzo...
to jest takie pytanie, zaskoczyłeś mnie.
Zaskoczyłem się, widzisz, zaskoczenia. A ja powiem bardzo prosto, jak Marlena Dietrich może do tego kogoś będzie przemawiało. W każdym razie ona powiedziała, że czyta dlatego, że jeżeli ktoś czyta, to nigdy nie jest samotny. To może też jest jakaś odpowiedź na pytanie.
Świetna odpowiedź.
Prawda?
Tak.
Nigdy się nie jest samotny. Joanna Bator będzie pierwszym gościem nowego cyklu Zamkowego Klucza do wyobraźni. To pierwsza gwiazda.
Tak.
Zrobiło się głośno wokół pani Joanny, dostała Nikę i tak dalej.
Myślę, że to bardzo dobrze, że dostała Nikę. Wszystkie chyba jej trzy książki były nominowane. I
chociaż za tą książkę uważa, że nie powinno.
Ona świetnie opowiada i świetnie snuje opowieści. Rzeczywiście potrafi opowiadać jak mało kto i mnie bardzo uwiodła i Piaskowa Góra, i Chmurdalia. Ciemna prawie noc, która opowiada takiej baśniowej tonacji Polska jako horror. Może mniej, ale...
Może dla niektórych to nie jest baśń.
No pewnie tak, ale teraz piszę kolejną swoją książkę i dlatego ona przyjdzie do nas na chwilę, na jeden dzień, ale udało się Joannę Bator zaprosić, dlatego że jak napisała w naszej korespondencji, najważniejsze jest to, żeby pisać i oczywiście organizator tego spotkania we mnie jest bardzo rozżalony, że będzie tylko na chwilę, że nie udało się zatrzymać na dłużej, w Poznaniu, ale czytelnik żarliwy się cieszy, że książka powstanie szybciej, bo bardzo jestem jej ciekawa. Ta następna książka będzie się działa w Japonii.
Też takie obszary, tak, które ona eksploruje, prawda?
Ona często jeździ do Japonii, była tam stypendystką, napisała świetną książkę, Japoński wachlarz.
To taki zbiór felietonów, tak? Czy to jest taka...
To jest pomyślane jako całość, nie wiem, czy to było drukowane wcześniej gdzieś w odcinkach, ale pomyślane jako całość, spojrzenie na kulturę Japonii przede wszystkim... Czy możemy użyć słowa gender?
Może
nie, ale przede wszystkim kultura Japonii oglądana z takiej perspektywy relacji między płciami. I to jest rzeczywiście bardzo interesująca lektura. Pokazuje taki duży fragment zainteresowania Joanny Bator.
Myślisz, że na spotkaniu zdradzi, o czym pisze następną książkę?
Jeżeli ktoś zapyta, mam nadzieję, że odpowie na pytanie. Parę już pojawiło się już nawet chyba pierwsze zdanie tej książki, z tego co pamiętam. Dlatego, że kiedy czytam rozmowy z Joanną Bator, ona często powtarza, że cała opowieść zaczyna się od pierwszego zdania albo od ostatniego zdania, bo w przypadku Chmurdalii ona usłyszała najpierw to ostatnie zdanie. Jest dobrze, jest tak bardzo spokojnie, tak się chyba kończy ta książka. I to jest początek opowieści, początek narracji. Jeżeli ktokolwiek nie słyszał Joanny Bator, bo nie czytał żadnej z jej książek, co myślę, że wśród słuchaczy tego programu nie ma, ale jeśli tak, to koniecznie i Piaskowa Góra, i Chmurdalia, Ciemno prawie noc, kapitalne książki, świetne opowiedziane.
Ja obiecuję, że z Pawłem Kamzą, który prowadzi tutaj u nas taki cykl stały, lektura obowiązkowa, na pewno zajmiemy się Joanną Bator wkrótce. Może to ono? Nową książką, bo do starych to może nie będziemy wracać.
Ale stare książki też są warte.
Joanna Bator to nie jest jedyna gwiazda, którą przygotowaliście w ramach tego cyklu.
Cykl jest pomyślany na cały rok. Tych gości, których już mam zaplanowanych na najbliższe miesiące, to Paweł Hille w lutym. Pretekstem będzie i nie tylko to, że jest świetnym pisarzem, ale także to, że wydaje długo oczekiwaną swoją nową powieść.
A, czyli kolejna
Śpiewaj
nowa.
Ogrody. Mhm. Wraca w tej powieści do Gdańska, do tego wielokulturowego miasta. Bohaterem jest, może ciebie zainteresuje.
Jako chłopaka z Gdańska. Z
ale
Gdyni.
Też jako wielbiciela oper. Konstrukcja tej książki jest oparta o pewną tajemniczą operę Wagnera, która zmienia życie pewnego kompozytora i jego żony.
Oj, znam wielu ludzi takich, którym
opętanych.
Opętanych Wagnerem. To może być ciekawe.
Śpiewaj ogrody. Taki nosi tytuł ta książka.
Zaprosicie muzykologów na to spotkanie z Pawłem Hille.
Niech przyjdą,
niech opowiadają o Wagnerze.
Później w marcu Zbigniew Kruszyński, autor przez długi czas jakby kojarzony z literaturą emigracyjną, bo mieszkał przez wiele lat w Szwecji, teraz jakiś czas temu wrócił do Polski i też przygotowuje nową książkę. Jeden z takich najbardziej uważnych realistów w literaturze polskiej. Też cieszymy się na spotkanie z Zbigniewem Kruszyńskim.
To będą co miesiąc?
Co miesiąc, tak. Co miesiąc oczywiście z wyjątkiem wakacji, bo wtedy
czyta się inne lektury na plaży.
A później w kwietniu Inga Iwasiów, profesorka, krytyczka i pisarka ze Szczecina. I ona w tych trzech rolach pojawiła się w ubiegłym roku, bo wydała aż trzy książki w ubiegłym roku. Jedna z nich to Umarł mi, notatnik żałoby, przejmujący taki pamiętnik żałoby, próba oswojenia śmierci. Pretekstem do napisania tej książki była śmierć ojca pisarki. Takie ćwiczenia z utraty, niezwykła lektura. Ukazała się w ubiegłym roku także jej zbiór tekstów publicystycznych Blogotony i teksty krytyczno-literackie Granice poświęcone prozie kobiet, czyli tych trzech rolach pisarki,
no
krytyczki,
gender.
Publicystki. pojawi się najprawdopodobniej w kwietniu. Te spotkania są zaplanowane do pierwsze półrocze, potem oczywiście myślimy o Oldze Tokarczuk, która także w drugiej części nowego roku wyda swoją nową książkę i o jeszcze innych autorach.
To jest nowy festiwal. Mhm. Klucze, jeszcze raz powtórzmy.
Klucze do wyobraźni.
Klucze do wyobraźni.
Tytuł zapożyczony ze świetnej książki Jerzego Kwiatkowskiego. Chodzi o to, żeby stworzyć taki, znaleźć kod dostępu, klucz do wyobraźni autora i stworzyć taki niezawkowy portret pisarza.
Ale kontynuujecie też stare projekty, nie tylko nowości.
Tak, bo są dobre. Po pierwsze, Pora na Skandynawię.
Festiwal... Rozumiem, że sam kryminał.
Nie. Tylko Pora na Skandynawię, która miała swoje odsłony 4 w ubiegłym roku. W tym roku skupimy się w jednej części roku, w marcu. Hasłem przewodnim tegorocznej odsłony Pory na Skandynawię, które przygotowujemy oczywiście wspólnie ze Skandynawistyką Poznańską, jest hasło Mroczna Skandynawia. Ale ta mroczność będzie rozumiana, czy będzie pojmowana, czy pokażemy ją w bardzo różny sposób. Od horrorów, skandynawskich horrorów, filmów niemych, też jeżeli uda nam się ściągnąć taki film Wampir Karla Teodora Dreyera, to myślę, że to będzie niezwykła uczta dla kinomanów, ale też ten rodzaj mroczności, który dotyka w swoich tekstach publicystycznych i reporterskich Maciej Zaręba-Bielawski. On od lat 60-tych, 70-tych mieszka w Szwecji. Jest obecnie jednym z najbardziej chyba znanych publicystów największego szwedzkiego dziennika.
Od czasu do czasu wydaje książkę
tak,
też w Polsce.
Ukazała się właśnie taka wznowienie, drugie wydanie uzupełnionych kanowych tekstów książki Polski Hydraulik, reportaży ze Szwecji, ale kilka lat temu ukazała się niezwykła pozycja Higieniści. Maciej Zaręba jako pierwszy opisał, bo początkiem tej książki były reportaże zamieszczane w gazetach codziennych w Szwecji, jego reportaże. Dotarł do historii, która w Szwecji dopiero wtedy wyszła na światło dzienne, czyli do tego, że w demokratycznych wybranych rząd do lat 70. w Szwecji stosował takie metody eugeniczne, czyli przymusowo sterylizował osoby, które uznawał za mniej użyteczne, czyli dzielił osoby, ludzi na pożyteczne i mało wartościowe.
Eugenika zadymiła ludziom umysły przez pewien czas.
I to jest, kojarzy nam się oczywiście z Trzecią Rzeszą. Natomiast ten zbiór reportaży Macieja Zaremby-Bielawskiego, Higieniści, przypominam tytuł tej książki, jest także wzbogacona takie eseje o historii zjawiska. I to nie tylko Niemcy, nie tylko nazistowskie Niemcy.
Też Polska w swoim czasie, w latach 20. czy 30.
Stany Zjednoczone, Skandynawia. I to jest taka, to jest tam roczna strona Skandynawii.
Ale jest jakaś schizofrenia w tej Skandynawii, bo przed chwilą mówiliśmy przecież o pięknych, dziecięcych opowieściach, cudownych książkach.
Piękne, ale też trudne. Być może uda nam się ściągnąć film takiej autorki, której... Przepraszam, nazwiska teraz wyleciało.
Nawet jest szwedzki, skomplikowane.
Tak, nazywa się Zły Pan, o przemocy w rodzinie, przemocy w domu. Te książki oczywiście są starannie, edytorsko, niezwykle wydane, ale one także dotyczą bardzo ważnych problemów. Na przykład przemocy domowej, ten tytułowy Zły Pan.
Szwecji. Czego byśmy się nie spodziewali, taki kraj.
Znaczy, wydaje nam się, że kraj właśnie opiekuńczy. Ale Maciej Zaremba-Bielawski pokazuje ten dysonans pomiędzy tym, co jest deklarowane, co jest uważane za powszechnie akceptowane, a tym, jaka jest praktyka, rzeczywistość, jaka jest relacja wobec imigrantów, wobec innych, wobec pewnych rzeczy, które zamiata się pod dywan.
Wbrew pozorom kryminały nie są tylko kryminałami, tylko szwedzkie kryminały też trochę dotykają tego problemu, że wspomnę chyba taki najbardziej ikoniczny, czyli cykl o Wallanderze on jest tam, zdaje się, nie pułkownikiem, tylko oficerem policji, tak? Kryminalnej, więc tam też się różne takie tematy pojawiają.
To 5 marca, przypomina. Będzie być może okazja, żeby o tym powiedzieć, ale 5 marca spotkanie z Maciejem Zarembą-Bielawskim, poprowadzi to spotkanie profesor Przemysław Czapliński.
No i oczywiście seryjni poeci będą u was grasować cały czas.
Tak, bo to dobra seria. Przede wszystkim świetna seria świetnego wydawnictwa. Wydawnictwa o bardzo trudnej nazwie, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Centrum Animacji i Kultury, w skrócie WBPIC.
Ale bardzo zasłużone.
I pewnie jedno z trzech w Polsce
nagradzane.
Które rzeczywiście bardzo konsekwentnie buduje swój program, kierowany przez Mariusza Grzebalskiego. Nasze związki, w związku z zamku i tej instytucji polegają tylko na tym, że organizujemy spotkania w zamku, promujące kolejne tomy z dwóch serii, które prowadzi Mariusz Grzebalski, ale także tam wydajemy książki laureaci naszego konkursu Klemensa Nickiego, który rozstrzygamy podczas Festiwalu Poznań Poetów. Nagrodą w tym konkursie jest wydanie książki i właśnie one się ukazują w serii tego wydawnictwa, co też umożliwia zaistnienie i promocję tych autorów.
Jak to jest z poezją? Bo tę chyba nieco trudniej jest sprzedać, aniżeli prozę, mówiąc kolokwialnie, bo jednak te opowieści są takie trochę krótsze i bardziej skondensowane, prawda? Ja mam problem z poezją, tutaj przyznaję się sam.
To musisz zajrzeć.
Tak jak z pisaniem kartek pocztowych na seryjnych poetów.
No to jest rzeczywiście...
Zadanie dla zespołu specjalnego.
Myślę tak, że jeżeli nikt nie czyta, to wśród tych, którzy nie czytają, jeszcze podwójnie nikt nie czyta poezji współczesnej, która jest postrzegana jako język tajemny, tylko dla wtajemniczonych, do której trzeba mieć kody dostępu, która jest bardzo, nie wychodzi w stronę czytelnika, nie jest komunikatywna i tak dalej. Trudno zmierzyć się z tym całym tym myśleniem.
Ale seryjnym poetom się udaje.
Znowu myślę, że jeśli nie my to kto? To jest i wydawnictwa, i teksty także krytyczne, które powstają w tym wydawnictwie, bo organizujemy wspólnie z uniwersytetem sesje poświęcone i odbyły się sesje poświęcone Bogdanowi Zadurze, Świetlickiemu, Ryszardowi Krynickiemu, Krystynie Miłobęckiej, czyli po tych sesjach ukazują się tomy, będące ich podsumowaniem, czyli także można mieć teksty krytyczne, wyjaśniające, interpretujące, jakby pomóc sobie w dostępie. No ja myślę tylko, że jeśli rzeczywiście czytanie poezji jest trudne, to ten trud zostaje sowicie wynagradzany.
Spotkaniem z poetą.
Jakby spotkaniem z tekstem, który wymaga pewnego trudu, być może w deszyfracji, w rozszyfrowaniu, ale daje mnóstwo nagród i jak powiedział Steve Brodsky, jeżeli mamy mało czasu, w ogóle coraz mniej czasu, mało czasu na czytanie, no to może tomik poetycki to zaledwie kilkanaście, kilkadziesiąt często stron, skondensowane teksty, a jak mówił Brodsky, najlepsza poezja XX wieku powstała właśnie w języku polskim, więc skoro nie ma czasu, no to można
czytać. Czymś poezji. Jesteśmy chociaż dobrzy. Na koniec, już znajdujecie się w zamku, no w budowli masywnej, zawłaszczającej centrum miasta.
Ubogacającej,
tak, tak. Co prawda profesor Kamzowa, historyczka sztuki, mówiła, że jej pierwsza myśl w Poznaniu, jak wjeżdżała do Poznania, to zawsze była taka, żeby to zamczysko w końcu zburzyć, ale na szczęście nikomu się to nie udało. Nawet Armii Czerwonej. Ale właśnie, a propos zamku, czy w końcu doczekamy się jakiegoś takiego porządnego, odmitologizowanego, dobrze wydanego przewodnika po zamku? Myślicie o tym?
On będzie już niebawem. O, właściwie jest.
Cóż za radość.
Te prace, to będzie taki przewodniczek po zamku w wersji polskiej i angielskiej, czyli absolutne minimum. Czekaliśmy z wydaniem na oddanie do użytku tej nowej części, żeby on już obrazował także to, co się stało po remoncie. Ale myślimy w ogóle o wydawnictwach dotyczących zamku, bo to rzeczywiście to jest budynek, historia, architektura, mieszkańcy zamku w przestrzeni
lat. Można w kółko to.
Tak, i myślimy o tym, żeby przygotować taki pierwszy tom, czyli zamek podczas II wojny światowej, na podstawie wykładów i spotkań, które odbywają się podczas niedziel na zamku. Wspólnie z panem Jorzem Pazderem myślimy, żeby wydać taką chociażby książkę, która będzie pokazywała i aspekty przebudowy, i mowy Himmlera, i dzieł sztuki, które zostały w zamku po tym czasie i tak dalej. I będziemy dotykać poszczególnych momentów historii zamku, żeby dawać takie rzetelne informacje, dobrze to wydawać. A przewodnik będzie, myślę, że już na początku roku.
I w końcu zwalczyć słynny mit, że zamek odwiedził Hitler.
Nie odwiedził.
Nie odwiedził? A, nie wiadomo, bo może jednak. No i oczywiście nie. Też nie będziemy dyskutować z tym, że pod zamkiem ciągnie się do samego Ostrowa Tumskiego tajemny tunel, prawda?
Nie.
Dziękuję ci bardzo za wizytę w studio mimo wirusa. Dzisiaj państwa i moim gościem była Joanna Przygońska, która koordynuje pracę zespołu do spraw literatury w poznańskim zamku.